Witam Was, drodzy bracia i siostry. Cieszę się, że możemy być dzisiaj razem, że możemy być zgromadzeni w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to takim wielkim przywilejem dla nas, że dzisiaj możemy tutaj być, aby słuchać Bożego Słowa, dlatego że Boże Słowo przynosi moc do naszego życia, abyśmy w tym codziennym życiu mogli zwycięsko iść za Nim. I to jest takie wspaniałe, kiedy tu było przeczytane z tego psalmu: wysławiać się będę, Panie, bo wyciągnąłeś mnie w stoni. To nie jest, drodzy bracia i siostry, takie oczywiście. W tym tygodniu rozmawiałem z jednym bratem, który powiedział do mnie: wiesz co, miałem 5 braci, jedynie mnie Bóg okazał swoją łaskę. Świadczyłem im, mówiłem im o Jezusie, nie dotarło, odeszli do wieczności, zostałem sam. Nie wiem dlaczego, ale sprawiła to wielka Boża łaska. Wiem, jestem o tym przekonany i powinniśmy zwiastować Ewangelię naszym bliskim, ale to, czy oni przyjdą do Jezusa Chrystusa, od nas nie zależy. To Boża łaska i dlatego powinno to być takim naszym szczęściem, wysławianiem naszego Boga, że wyciągnąłeś mnie z stoni, że okazałeś mi łaskę, że jestem Twoją własnością i to powinno nas mobilizować do tego, drodzy bracia i siostry, aby wytrwale iść za Nim, aby nic i nikt nie był w stanie nas sprowadzić z tej drogi, na którą nasz Pan nas powołał. I chciałbym, drodzy bracia i siostry, dzisiaj podzielić się z Wami takimi słowami, które, czy takimi myślami, które apostoł Paweł zapisał w liście do Efezjan w 1 rozdziale i od 15 wersetu tego 1 rozdziału listu do Efezjan tak czytamy. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, jaka nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. I chciałbym właśnie tak bardzo podkreślić, czy skoncentrować się na tym wersecie 18 i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. Można by powiedzieć w ten sposób, abyśmy potrafili dojrzeć coś z tej wspaniałej przyszłości, bo nadzieja jest tą wspaniałą przyszłością przed nami. Abyśmy potrafili dojrzeć coś z tej wspaniałej przyszłości, która jest przed nami, i jakie jest bogactwo chwały, jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Drodzy bracia i siostry, apostoł Paweł, kiedy pisał list do Efezjan, to mówi w 1 wersecie: do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. A jednak później mówi i modli się, cieszy się, kiedy usłyszał o waszej wierze, o miłości, to modli się, aby Bóg Pana Jezusa Chrystusa oświecił oczy serc naszych. Dlaczego? Dlatego, że nie ma takiego momentu w naszym życiu, nie ma czegoś takiego, że osiągamy jakiś pułap, pewną wysokość i wystarczy. To bogactwo chwały jest niewyczerpane. Nie jesteśmy w stanie go zrozumieć. Nie jesteśmy w stanie go jakoś tak zgłębić na tyle, że możemy powiedzieć: już wszystko wiem. Bo tak naprawdę niewiele wiemy, ale możemy zgłębiać to bogactwo tej chwały. Apostoł Paweł wiedział o tym i tak bardzo mu zależało na tym, aby ci, którzy poznali Jezusa Chrystusa, mogli to bogactwo, tą miłość, tą nadzieję poznawać coraz więcej. Ale wiecie, czasem okoliczności, trudności, jakie przeżywamy, nawet sukcesy, jakich doświadczamy, sprawiają to, że jakby przysłaniają nam to, co mamy w Jezusie Chrystusie. Przychodzą różne sytuacje do naszego życia codziennego, borykamy się z różnymi trudnościami, czasem osiągamy jakiś wielki sukces i zapominamy o tym, co mamy w Jezusie Chrystusie. I dlatego apostoł Paweł mówi, aby Bóg oświecił oczy serca waszego. I to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, drodzy bracia i siostry, to nasze przemienione serce. Dlatego, że kiedy nie ma przemienionego serca, tak naprawdę niewiele co potrafimy. W świecie jest takie powiedzenie, idź za głosem swojego serca. Ale tak naprawdę, kiedy czytamy Boże Słowo, to nie ma pokrycia w Bożym Słowie, bo jest napisane w przypowieściach Salomona, jest napisane czujniej niż wszystkiego innego strzeż serca swego, bo z niego tryska źródło życia. A później Jeremiasz mówi, że serce jest przewrotne ponad wszystko oraz nieuleczalnie chore, któż je zbada. Jeżeli pójdziesz za głosem swojego serca, jest to bardzo niebezpieczne, ale kiedy pozwolisz, aby nasz Pan Jezus Chrystus dotknął tego serca, przemienił go, oświecił, to możemy, właśnie to jest taka otwarta droga do tego, abyśmy mogli dojrzeć coś z tej wspaniałej przyszłości. I dalej apostoł Paweł mówi, abyście wiedzieli. W Nowym Przymierzu, w tym przekładzie jest napisane, abyście widzieli. I drodzy bracia i siostry, to też ma taki wielki wpływ w naszym życiu, to co widzimy. To co widzimy, to co nas otacza, to wpływa do naszego życia, ma wielki wpływ. Miało wielki wpływ i na mężów Bożych mamy wiele historii. Kiedy tak przypatrywałem się temu, to tak musiałem zauważyć i chciałbym przytoczyć dwie, może trzy takie historie, które są zapisane w Bożym Słowie. I w drugiej Księdze Królewskiej, w 6 rozdziale, jest napisana taka historia, na pewno znana nam wszystkim, ale właśnie chciałbym ją przypomnieć. W 6 rozdziale właśnie drugiej Księgi Królewskiej, kiedy właśnie było to za czasów, kiedy żył Elizeusz i właśnie kiedy był taką wielką wartością w narodzie izraelskim. Izrael miał wiele przeciwności, wiele przeciwników. I właśnie kiedy Aramejczycy chcieli pokonać Izrael, to Elizeusz znał te zasadzki. I król ten Aramu mówi, kto zdradza, kto przynosi te wieści królowi izraelskiemu, bo kiedy my coś próbujemy zrobić, oni wszystko wiedzą. A jeden z jego dostojników mówi, nie panie królu mój, ale to Elizeusz, ten prorok, który służy tam, on zdradza to, co ty wypowiadasz w swojej komnacie. I właśnie od 14 wersetu możemy przeczytać, wtedy wyprawił tam konnice, wozy wojenne i znaczny oddział wojska i ci, którzy wyruszywszy nocą otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otoczało wojsko, konnica, wozy wojenne. Rzekł więc sługa jego do niego, biada, panie mój, jak postąpimy? A on powiedział, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy, panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra pełna była koni, wozów ognistych wokół Elizeusza. I drodzy bracia i siostry, popatrzmy, dwóch ludzi w tym samym miejscu, te same okoliczności. Jeden mówi, ach, panie mój, biada. Nasze miasto otoczone przez wroga. Taka sytuacja, można powiedzieć, z dnia na dzień, wieczorem jeszcze było wszystko normalnie, a rano otoczone miasto przez wroga. Jak postąpimy? A Elizeusz mówi, panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. Kiedy ta modlitwa dotarła i ten sługa mógł przejrzeć, nagle zmiana dwóch ludzi w tym samym miejscu, a to Boże spojrzenie, jak zmieniło tą sytuację, drodzy bracia i siostry. Nie chcę kontynuować, bo wiem, jak to się zakończyło, ale właśnie jakoś tak chciałbym na to zwrócić naszą uwagę, nasze okoliczności, które często spotykają nas, nawet zaskakują nas tak z dnia na dzień, ale to Boże spojrzenie, kiedy ono jest takie właściwe, to tak jak mówi Boże Słowo, Elizeusz właśnie żył w społeczności ze swoim Bogiem. To go nie zaskoczyło. Na pewno widział to samo, co widział sługa. Widział to miasto otoczone. Nie były jego oczy zamknięte. Nie widział tylko wozy ogniste. Ale Bóg dał mu spojrzeć dalej, widzieć więcej, widzieć, że ten Bóg, który jest z nim, jest większy, jest mocniejszy niż ta konnica otaczająca miasto. I to była ta różnica, drodzy bracia i siostry. I właśnie jakoś tak, kiedy czytamy Boże Słowo, to tak musiałem popatrzeć na to, na Mojżesza. Mojżesz, jak wiemy, przebywał, był wychowany na dworze Faraona i na pewno korzystał, póki mógł, korzystał ze wszystkich bogactw, przywileje, jakie tam było. Miał dostęp do wszystkiego, co tam tylko się znajdowało, bo był synem córki Faraona. Ale kiedy Bóg go powołał, kiedy stał już na czele narodu izraelskiego, to nigdy nie czytamy, że wspominał na Egipt. Jeżeli jest takie miejsce, to proszę, chciałbym go zobaczyć, ale prawdopodobnie nie ma takiego miejsca, gdzie Mojżesz w taki pozytywny sposób wspomina na dwór Faraona. Ale czytamy w liście do Hebrajczyków, gdzie są opisani bohaterzy wiary, że uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. A kiedy popatrzymy na ten naród, którego prowadził, który właściwie przeżył tyle upokorzenia, tyle musieli wyrobić tej cegły, byli po prostu zmuszani do ciężkiej, katorżniczej pracy. A kiedy znajdowali się na pustyni, razem z Mojżeszem, to wspominali, przypominamy sobie ryby, które jadaliśmy w Egipcie za darmo, ogórki, dynie, pory, cebulę i czosnek. Jaka różnica, drodzy bracia i siostry. Ale to mnie jakoś tak mobilizuje, zachęca do tego, aby żyć w tej ścisłej społeczności z naszym Panem. I właśnie chciałbym jeszcze jedną historię przytoczyć dla nas. Jest ona bardzo długa. I na pewno nie jesteśmy w stanie i nie jest moim celem, żeby ją całą tutaj jakby przeanalizować. Ale właśnie jest to historia Jakuba. I kiedy czytamy pierwszą Mojżeszową od 25 rozdziału do końca tej księgi, to jest 25 rozdziałów, chyba jest to najbardziej taka dokładna historia rodziny Jakuba. Dowiemy się bardzo wiele, bardzo dużo możemy dowiedzieć się o sposobie życia tej rodziny. Jest to nawet taka przestroga, co nie powinno mieć miejsca w naszym życiu, bo w tej rodzinie było wielkie napięcie, była taka rywalizacja między tymi żonami, między tymi synami. Było tam wiele takich, można powiedzieć, nawet negatywnych rzeczy. Było wiele pozytywnych rzeczy. Ale możemy się o tym wszystkim dowiedzieć, bo Słowo Boże nie idealizuje, ale pokazuje nam tą prawdziwą rzeczywistość naszego codziennego życia. I właśnie kiedy rozpoczyna się ta historia, to kiedy miał narodzić się Jakub i Ezaw, kiedy się narodzili, to wiemy, że Pan Bóg powiedział do Rebeki: dwa narody są w Twoim łonie, że starszy będzie służył młodszemu. I to była wypowiedź, to był taki Boży, można powiedzieć, nakaz. I tak to się rozpoczęło. I nie chcę o tym wszystkim mówić, dlatego że wiemy, że Jakub, można różnie podsumować Jakuba. I różnie to można ująć, że był oszustem, że był taki czy owaki, ale bardzo mu zależało na Bożym błogosławieństwie, na tym wszystkim, co polega, czy co można od Boga wziąć. I to było jego celem. I w pewnym sensie osiągał to, czy osiągnął to w swoim życiu, ale kiedy przyszedł taki moment, trudny do zrozumienia i czasem nie umiem go sobie wyobrazić, jak było to możliwe, że kiedy już Izaak chciał pobłogosławić swoich synów, to musiało dojść do takiej sytuacji tragicznej, można powiedzieć, że żona posunęła się w ten sposób, że namówiła swojego syna Jakuba do takiego, no można powiedzieć, oszustwa, które było. I nie chcę po prostu wypowiadać się na ten temat, czy nie było możliwości porozmawiać ze swoim mężem. Przecież ona wiedziała, bo to od Boga wzięła to, że ten właściwie Jakub no będzie jakimś takim, no, czy lepszym, czy błogosławionym. Czy nie mieli czasu, żeby to sobie jakoś poukładać, że musiał aż do czegoś takiego dojść. W każdym bądź razie Jakub otrzymał błogosławieństwo, ale musiał uciec i uciekał, bo groziło mu to śmiercią. I kiedy doszedł już tam, kiedy pomnożyła się jego rodzina, to zanim jeszcze tam doszedł, to kiedy uciekał przed swoim bratem, to czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 28 rozdziale, 15 werset. Wiecie, to jest taki cenny, taki wspaniały, że pomimo tego Bóg jednak był z nim, wiedział o nim, liczył się z nim. I kiedy właśnie uciekał samotny, to w 28 rozdziale, 15 werset czytamy: oto jam jest z tobą, będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo cię nie opuszczę, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. Minęło wiele lat. Tak jak już powiedziałem, miał rodzinę, miał swoich synów, służył wiele lat i powiedział: dosyć. I wraca. Postąpił właśnie w taki sposób, że no właściwie ucieka od swojego teścia. I w 31 rozdziale właśnie tej pierwszej księgi Mojżeszowej właśnie czytamy, że Bóg był wszędzie z nim, że błogosławił mu, pomnażał jego majątek i właściwie no wszystko robił w ten sposób, jak umiał, jak potrafił. Był taki przebiegły, udawało mu się, pomnażał, wzbogacił się bardzo. I tu czytamy w tym 13 wersecie tego 31 rozdziału: jam jest z Bogiem z Betel. To było to miejsce, gdzie na samym początku Bóg powiedział mu te obietnice, gdzie namaściłeś pomnik, gdzie złożyłeś mi ślub. Wstań więc teraz, wyjdź z tej ziemi i wróć do swej rodzinnej ziemi. I tak uczynił i wrócił. I właśnie teraz chciałbym zwrócić naszą uwagę, bo od 37 rozdziału rozpoczyna się właśnie taka dziwna historia, taka prawdziwa historia, kiedy właśnie już jego rodzina jest w komplecie, żyje właśnie w Kanaanie, rozwija się i właśnie kiedy jest tam napisane w tym 37 rozdziale, że Jakub mieszkał w ziemi gdzie ojciec jego był gościem w ziemi kananejskiej. I tu są te całe dzieje. I wiemy, drodzy bracia i siostry, że wydarzyło się to, że kiedy Józef, ten praktycznie jego taki ostatni syn, czy przedostatni syn, bardzo go kochał, bo jest napisane, że urodził mu się na starość i został znienawidzony przez swoich braci i został sprzedany do Egiptu. I kiedy właśnie bracia posłużyli się w taki sposób, że tą piękną suknię, którą Jakub sprawił Józefowi, pokropili krwią, posłali do ojca, mówią, to znaleźliśmy, no chyba to jest szata Józefa. To właśnie kiedy to dotarło do Jakuba, ta informacja, kiedy to zobaczył, to czytamy w tym 34 wersecie tego rozdziału, że wtedy Jakub rozdarł szaty swoje, włożył wór na biodra i przez długi czas opłakiwał syna swego. Próbowali go pocieszać wszyscy synowie jego i wszystkie córki jego. Drodzy bracia i siostry, ta obietnica, którą otrzymam, będę z tobą wszędzie, będę ci błogosławił. Nie zostawię ci, aż uczynię to, co ci przyrzekłem. I tu taka tragedia nastąpiła. I próbowali go pocieszyć wszyscy synowie jego, wszystkie córki jego nie byli w stanie. I później cała ta historia tego powołania Józefa do Egiptu, sprzedania do Egiptu, później głód, który nastąpił, to było 22 lat, drodzy bracia i siostry. Taki koszmar, pomimo tego błogosławieństwa, które Jakub otrzymywał, które doświadczył, to było 22 lat, kiedy borykał się z tym swoim problemem, dlaczego właśnie to mnie spotkało. I kiedy właśnie ci bracia już, kiedy dowiedzieli się, że zboże jest w Egipcie, że jest ta możliwość zakupu, kiedy pojechali, wrócili, całe to wszystko, co miało miejsce, ta historia, nie chcę o tym mówić, bo wszyscy ją dobrze bardzo znamy od szkółki niedzielnej, ale drodzy bracia i siostry, są takie momenty w tych rozdziałach, kiedy bracia przyjeżdżają i mówią, jest pewien problem. Wrócili nam pieniądze, dowiedzieli się o Beniaminowi i jeżeli chcemy kupić jeszcze raz, musi jechać z nami. Jakub mówi, za żadną cenę Beniamin nie może pojechać, bo żeby go nie spotkało jakieś nieszczęście. Ale bracia mówią, trudno, ale jeżeli chcemy zboże, musi jechać. Nie było wyjścia. Jakub mówi dalej, no nie pójdzie. Brat jego umarł, on jeden pozostał. Osierociliście mnie. Ale głód był tak wielki, że Jakub jednak uległ tej presji i mówi, czemu wyrządziliście mi taką krzywdę? Czemu mówiliście, że macie jeszcze brata? No trudno się było wytłumaczyć, ale w końcu Jakub mówi, weźcie brata waszego, udajcie się w drogę, a Bóg Wszechmogący niech was obdarzy miłosierdziem u tego męża. I pojechali. Drodzy bracia i siostry, cała ta historia, która nastąpiła później, Józef daje się poznać swoim braciom. Następuje to wszystko, co nastąpiło i wracają. I kiedy przyjechali z powrotem do domu swojego ojca i mówią, 45 rozdział, o tym pisze dokładnie, 26 werset, oznajmili mu, Józef żyje, jest władcą całej ziemi egipskiej, lecz serce jego nie wzruszyło się, gdyż im nie wierzył. Dopiero jak zobaczył te wozy, które wysłał Józef z Egiptu, kiedy widział, że to nie ich wozy, ale wozy egipskie, wtedy uwierzył i pojechał na spotkanie ze swoim synem. Drodzy bracia i siostry, 22 lat, styl życia, strach, jakiś owoc tego wszystkiego, tego niewiary, takie zimne serce pozostało Jakubowi. To był taki trudny czas dla Jakuba, ale od samego początku ta obietnica była tak mocna, jam jest Bogiem z Betel. Będę cię prowadził, będę ci błogosławił i doprowadzę cię i aż do końca. Drodzy bracia i siostry, niechby Bóg pozwolił, oświecił nasze myśli, nasze serca, abyśmy to wszystko mogli zrozumieć, dlatego że Bóg nigdy, pomimo tego, że był to taki trudny okres w życiu Jakuba i moglibyśmy powiedzieć, załamał się, przestał wierzyć, bo widział tylko tą nadzieję w tym straconym swoim synu. Ale Bóg nigdy z niego nie zrezygnował, bo później, kiedy już Mojżesz został powoływany na przywódcę narodu izraelskiego, to jest takie niesamowite, to tam jest powiedziane, jam jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. I Bóg z niego nigdy nie zrezygnował. I jakoś tak to jest taką dla mnie taką wielką zachętą, drodzy bracia i siostry, że od tego 37 rozdziału do końca tej księgi, można powiedzieć, ta historia toczy się tak trochę dwutorowo, bo Bóg przygotowuje przyszłość dla Izraela. Przygotowuje to wszystko. Z drugiej strony powołuje Józefa na zarządcę Egiptu. Też to był taki trudny czas. Nie chcę o tym mówić, ale tam jest napisane, kiedy czytamy tą historię, tam jest kilka razy napisane, kiedy czytamy o Józefie. Pan był z nim. Był w domu Potyfara, był we więzieniu, Pan był z nim. Nie wiem, jak to przeżywał Józef, jak to do niego docierało, kiedy widział po prostu tą niesprawiedliwość, kiedy widział to wszystko, co się dzieje w jego życiu, ale Pan był z nim. Nie wiem, jak on to odbierał do swojego życia, ale nie załamał się, kiedy został powołany na zarządcę Egiptu. To był w stanie pokierować całym Egiptem. To był czas takiego niesamowitego przygotowania w tym domu Potyfara, we więzieniu. I Bóg go użył wielokrotnie, ale na pewno było to bardzo trudne dla niego przeżycie, kiedy musiał się poniewierać, kiedy był poniewierany od samego początku tej sprzedaży aż do tego momentu, kiedy już wydawało się, że jest jakaś nadzieja, kiedy te wyjawia czy objaśnia sny temu piekarzowi, temu podczaszemu się wydawało, już jest nadzieja, że no już tu się stąd dostanę. Znów 2 lata upłynęły. Ale drodzy bracia i siostry, tak dwutorowo to wszystko miało miejsce, ale 22 lat jest to duży szmat czasu. Czasami, drodzy bracia i siostry, coś takiego może spotkać nas, dlatego że, wiecie, przychodzą różne trudności, przychodzą różne doświadczenia. Nie wiemy, co będzie jutro, jak potoczy się nasze życie. I dlatego apostoł Paweł modli się, odkąd usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, to właśnie modli się, aby Bóg oświecił oczy serc naszych, abyśmy dojrzeli tę wspaniałą nadzieję, która jest przed nami. I wtedy jesteśmy w stanie coś z tego pojąć. I chciałbym jeszcze jedną historię przytoczyć. Apostoł Paweł właśnie, kiedy znalazł się we więzieniu wraz z Sylasem, to jest takie dla mnie pocieszające, drodzy bracia i siostry, takie zachęcające, bo apostoł Paweł ma widzenie, ma iść do Filipii, tam ktoś na niego oczekuje, aby zwiastował Ewangelię i kiedy to ma miejsce, kiedy jest posłuszny, nagle dostaje się do więzienia. Są zbici, są zakuci w dyby i zostawieni we więzieniu. I apostoł Paweł mógł sobie powiedzieć, chyba się pomyliłem, coś jest nie tak, coś jest takiego, co niepojęte. Ale kiedy oni są we więzieniu, przychodzi północ i oni uwielbiają i chwalą swojego Boga. Drodzy bracia i siostry, jestem pewny, jestem o tym przekonany, że właśnie to miało miejsce, że apostoł Paweł wiedział, Bóg oświecał jego oczy, serca i wiedział, jaka jest nadzieja. Pomimo tych doświadczeń, pomimo tego trudnego doświadczenia, którego spotkało, że zostali zbici, zostali zakuci w dyby, zostali sponiewierani, ale to go jakby nie zniechęciło, to go nie zatrzymało. Wielbią i chwalą swojego Boga, bo wiedzą, że są w tym właściwym miejscu, że nie nastąpiła żadna pomyłka. Nie wiedzą, jak to się zakończy i wtedy zatrzęsły się mury więzienia i zostali wyprowadzeni i wiemy, że Bóg tam dokonał wielkiego zwycięstwa, bo nawrócił się stróż więzienny. Będziesz, co mam czynić, mężowie bracia? Uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony ty i twój dom. I jakoś tak chciałbym zachęcić nas dzisiaj, drodzy bracia i siostry, do tego, abyśmy właśnie w tych różnych sytuacjach, trudności, doświadczeń, nawet sukcesów, nie zapominali, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Uwierzyłeś, jesteś zbawiony. Jesteś Bożym dzieckiem. Dzięki Bożej łasce otrzymaliśmy żywot i pokój. Ale czasem trudno zaakceptować to, co musimy przechodzić, różne sytuacje, różne doświadczenia. Ale wiara nie zabezpiecza nas przed trudnościami, ale pozwala nam je przejść zwycięsko. I drodzy bracia i siostry, i Paweł uświadamia nam, że warto poznać bogactwo tej chwały, którą mamy w Jezusie Chrystusie, bo to pozwoli nam przetrwać, łatwiej pokonać te różne doświadczenia, które przychodzą. I drodzy bracia i siostry, kiedy dzisiaj mamy sobie przypominać o zwycięstwie Jezusa Chrystusa, to jest takie wspaniałe i niesamowite, że możemy na nowo jakby dojrzeć to bogactwo tej chwały, że Pan Jezus wziął na siebie ten ciężar naszych win, okazał nam wielką swoją łaskę i chce, abyśmy z tego bogactwa chwały mogli korzystać, abyśmy nie tylko korzystali wtedy, jak jest dobrze, jak jest wszystko się dobrze układa, a kiedy przychodzą doświadczenia, to wtedy się załamujemy i pytamy dlaczego. Ale właśnie te historie, które wspomniałem, pokazują mi, jak to jest bardzo ważne, drodzy bracia i siostry, aby pamiętać o tym. I tak naprawdę o własnych siłach niewiele potrafimy. Ale właśnie dlatego apostoł Paweł, chociaż pisał do świętych, do tych, których łaska Boża spotkała. I kiedy czytamy w liście do Efezjan, w Dziejach Apostolskich, to naprawdę Efes był takim wspaniałym miejscem. Byli w stanie oprzeć się temu bałwochwalstwu, które w tym mieście miało miejsce. I właśnie pisze do świętych, ale kiedy właśnie pisze do nich list, to mówi, modlę się, aby Bóg oświecił oczy serca waszego, abyście widzieli, abyście mogli dojrzeć coś z tej wspaniałej przyszłości, która jest przed nami. Drodzy bracia i siostry, niechby Bóg pozwolił mnie i nam w tym codziennym życiu zawsze patrzeć na to, co jest przed nami. I z taką wdzięcznością patrzeć, że spotkała nas, spotkała mnie Boża łaska, że mogłem skorzystać z tego bogactwa, które jest w Jezusie Chrystusie, które jest w Jego śmierci, w Jego zwycięstwie na krzyżu Golgoty i w zmartwychwstaniu. Że to jest tą wspaniałą nadzieją. I tak modlę się sam dla siebie, drodzy bracia i siostry, aby w tym codziennym życiu mógł tego doświadczać, abyśmy mogli coraz bardziej, coraz lepiej mogli to zrozumieć. Aby właśnie tak jak apostoł Paweł mówi, abyśmy wiedzieli czy widzieli tą wielką nadzieję, która jest przed nami. Dojrzeć coś z tej wspaniałej przyszłości, którą Bóg zgotował dla mnie i dla ciebie. I życzę, drodzy bracia i siostry, tego sobie i nam, abyśmy naprawdę takimi byli, aby te różne sytuacje, różne okoliczności, nawet sukcesy, których w życiu prywatnym doświadczamy, nie przysłoniły nam tego bogactwa, które mamy w Jezusie Chrystusie. Amen.